My jesteśmy połączeni już teraz z redaktorem Tomaszem Grzywaczewskim. Wybory w Stanach Zjednoczonych to jedno. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo rzeczywiście dużo się dzieje na całym świecie, ale jakie są reakcje w Stanach Zjednoczonych na zabicie wolontariuszy w Strefie Gazy?
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zadeklarował wczoraj, że rozmawiał z szefem organizacji World Central Kitchen, któremu przekazał kondolencje z powodu śmierci wolontariuszy. Jednocześnie rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził, że oczekuje upublicznienia przez Izrael wyników dochodzenia w sprawie tego ataku, w którym, przypomnijmy, zginęło 7 wolontariuszy, w tym zginął oczywiście polski obywatel, ale zginął również obywatel Stanów Zjednoczonych, to on miał podwójne obywatelstwo amerykańskie i kanadyjskie. Biały Dom miał być rozwścieczony tym atakiem. Tym niemniej wspomniany John Kirby podkreślił, że nie ma w tym momencie dowodów, że do ataku doszło, na ten konwój doszło w sposób celowy, pomimo tego, że samochody wolontariuszy zostały ostrzelane trzykrotnie w pewnych istotnych odstępach czasu. Poza tym konwój ten był wcześniej zgłoszony, także no, te słowa mogą trochę zaskakiwać, ponieważ no, wydaje się dosyć trudne do wyobrażenia, żeby rzeczywiście ten atak miał charakter tylko i wyłącznie przypadkowy, no ale tak jest w tym momencie stanowisko Stanów Zjednoczonych. Ponadto John Kirby jednoznacznie odrzucił pomysł uzależnienia dostarczenia uzbrojenia Izraelowi od spełnienia przez Tel Awiw warunków dotyczących ochrony cywilów. Tutaj też warto zauważyć, o czym też mówił John Kirby, że przecież podczas tej wojny w Strefie Gazy zginęło już ponad 200 pracowników organizacji pomocowych, co oznacza, że dzisiaj Strefa Gazy jest dla wolontariuszy niosących pomoc jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na kuli ziemskiej. Niewątpliwie jednak ten atak stawia Biały Dom w trudnej sytuacji. W tym momencie administracja prezydencka naciska na Kongres w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Izraelowi ponad 50 samolotów bojowych F-15. Ten kontrakt ma opiewać na kwotę 18 miliardów dolarów. Ale już pojawiają się głosy, żeby jednak może nie tyle zablokować tę transakcję, ale przynajmniej ją opóźnić. No, Joe Biden znajduje się w związku z trwającą wojną w Strefie Gazy w coraz trudniejszym położeniu. Warto zauważyć, że przecież przez Stany Zjednoczone przytoczyły się masowe demonstracje poparcia dla Palestyny i takie demonstracje o charakterze no, stricte antyizraelskim. I te nastroje antyizraelskie zdają się w Stanach Zjednoczonych narastać. Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że przecież ta kampania, ta wojna trwa już od wielu miesięcy. Mamy ogromną liczbę ofiar. Pojawiają się coraz poważniejsze oskarżenia o dopuszczanie się przez armię izraelską zbrodni wojennych. Mówi się nawet o być może o próbie przeprowadzenia czystki etnicznej, w szczególności w północnej części Strefy Gazy, która w tym momencie znajduje się pod kontrolą armii izraelskiej, brakuje żywności, co powoduje, że po prostu mieszkańcy, Palestyńczycy stanęli przed widmem głodu. Zatem sytuacja humanitarna jest bardzo poważna i teraz Biały Dom musi podjąć decyzję, czy rzeczywiście będzie dalej w takim bezkompromisowy, bezwarunkowy sposób wspierał Izrael, czy jednak będzie próbował wywierać większe naciski na Benjamina Netanyahu i jego administrację, żeby te działania zbrojne ograniczyć i żeby rozwiązać ten kryzys humanitarny.
Ale tu właśnie, panie redaktorze, tu się też nasuwa pytanie, czy Kongres przegłosuje pomoc dla Ukrainy, no bo to się jakby wiąże ze sobą, prawda?
Tak, i tutaj rzeczywiście sytuacja jest bardzo ciekawa. Speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson obiecuje, że ten pakiet będzie procedowany, jak tylko Kongres w przyszłym tygodniu wróci do pracy po długiej przerwie świątecznej. Natomiast no, wokół tej deklaracji mamy bardzo wiele wątpliwości. Po pierwsze, nie do końca wiadomo, czy miałby być głosowany cały łączny pakiet obejmujący zarówno pomoc wojskową dla Ukrainy, jak i pomoc dla Izraela. Czy jednak te kwestie miałyby być rozdzielone? Nie wiadomo, jak proceduralnie to głosowanie miałoby zostać przeprowadzone. Wreszcie wśród kongresmenów cały czas są ogromne podziały. Wielu republikanów podkreśla, że nie zgadza się na takie wydatki. Z kolei demokraci jasno deklarują, że nie wyrażą zgody na żadne uzależnianie pomocy dla Ukrainy czy dla Izraela od kwestii większych środków na ochronę granicy z Meksykiem przed nielegalną imigracją. Tutaj warto też przytoczyć słowa takiej skrajnej republikańskiej congresswoman Marjorie Taylor Greene. Ona jest bardzo znana tutaj w Stanach z uwagi na głoszenie wielu różnych teorii spiskowych i takich ma również bardzo jasne poglądy antyukraińskie, która nawet zagroziła wnioskiem o odwołanie spikera Johnsona, jeżeli zdecyduje się on poddać ten pakiet pomocowy pod głosowanie. Z kolei Johnson wysłał takie sygnały, że być może w takim razie należałoby ten pakiet skonstruować inaczej, żeby te pieniądze miały formę nie darowizny, ale pożyczki lub też, żeby na tę pomoc wykorzystać środki z zamrożonych rosyjskich aktywów. Także mamy pewnego rodzaju deklaracje, ale niewiadomych jest ciągle bardzo wiele. I kiedy tutaj czyta się komentarze analityków amerykańskiej sceny politycznej, to niestety przeważają głosy pesymistyczne, że prawdopodobnie jednak w przyszłym tygodniu tego pakietu uchwalić się nie da. A jak mówię, tutaj jeszcze Joe Biden musi w jakiś sposób próbować rozwiązać sytuację związaną z trwającą wojną w Strefie Gazy. Tylko dodam jeszcze do tego pierwszego wątku, że Joe Biden traci poparcie muzułmańskich wyborców w Stanach Zjednoczonych. Tutaj takie pierwsza żółta kartka pojawiła się w trakcie prawyborów, gdzie chociażby w stanie Michigan ponad 20% głosów zostało oddanych jako tak zwane głosy niezaangażowane, czyli wspierające partię demokratyczną, ale nie popierające żadnego konkretnego kandydata.
To możemy właśnie, możemy łagodnie przejść do tematu wyborów prezydenckich. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, jakie są wahania, przede wszystkim te słupki poparcia, jak pan to widzi, będąc w Stanach?
Ja w tym momencie nie przywiązywałbym się jakoś bardzo do publikowanych sondaży. One są rzeczywiście często bardzo różne. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że po raz pierwszy od dawna Joe Biden wysunął się na prowadzenie i ma przewagę nad Donaldem Trumpem, ale dosłownie dwa dni wcześniej pojawił się sondaż, który wskazywał, że jednak Donald Trump wygra w tym prezydenckim wyścigu. W mojej ocenie te sondaże będą jeszcze bardzo zmieniały się w trakcie trwającej kampanii wyborczej i tak naprawdę do ostatniego momentu nie będziemy wiedzieli, kto te wybory zwycięży. Ja myślę, że tu będzie bardzo podobna sytuacja jak przy ostatnich wyborach, że naprawdę zadecyduje bardzo niewielka liczba głosów w tych tak zwanych swing states, czyli Stanach wahających się. Także w tym momencie niczego nie możemy być pewni. Nie ulega wątpliwości, że Joe Biden ma problem z przekonaniem do siebie wyborców młodszych, wyborców z mniejszości etnicznych. Tutaj przywołane chociażby pytanie o to, na ile muzułmanie będą skłonni popierać Joe Bidena. I tutaj właśnie jeszcze raz nawiążę do konfliktu w Strefie Gazy. To ma znaczenie, ponieważ wprawdzie analitycy wskazują, że muzułmanie i Arabowie to mniej więcej Amerykanie arabskiego pochodzenia to około 2-3% głosujących, że to nie ma takiego znaczenia. Ale przeciwnikami wsparcia dla Izraela są nie tylko przecież Amerykanie wyznania muzułmańskiego czy pochodzenia arabskiego. To jest też bardzo wielu młodych ludzi w dużych środkach miejskich, na kampusach, którzy oczywiście są bardzo liberalni, czy należałoby powiedzieć właściwie liberalno-progresywno-lewicowi. I dla nich ta polityka amerykańskiego rządu bezwarunkowego wspierania Tel Awiwu, tym bardziej w świetle takich zbrodniczych działań jak atak na wolontariuszy rozwożących pomoc humanitarną, jest po prostu niedopuszczalne. I teraz dla Bidena wyzwaniem będzie, jak tych wyborców przekonać, szczególnie, że do tych właśnie wyborców między innymi odwołuje się również kandydat niezależny, czyli Robert F. Kennedy Jr. wraz ze swoją panią kandydatką na wiceprezydent Nicole Shanahan, którzy głoszą takie hasła antyestablishmentowe, ale też bardzo proekologiczne. Także oni również mają szansę przejąć potencjalnie część wyborców Joe Bidena. Także to niewątpliwie dla urzędującego prezydenta jest bardzo dużym wyzwaniem. No ponadto on się mierzy z szeregiem, Joe Biden mierzy się również z szeregiem problemów wewnętrznych. To jest kwestia oczywiście nielegalnej imigracji, ale też kryzysu bezdomności wśród Amerykanów i wreszcie szalejącej w Stanach Zjednoczonych pandemii uzależnienia od opioidów, która staje się już właściwie w tym momencie problemem społecznym. Tutaj tak warto zauważyć takie ostatnie wydarzenia, że stan Oregon, który jako pierwszy na przełomie 20 i 21 roku całkowicie zalegalizował posiadanie wszystkich narkotyków, w tym również fentanylu, heroiny czy metamfetaminy, właśnie w tym tygodniu ponownie to posiadanie narkotyków spenalizował. To prawo zostało podpisane przez panią gubernator Oregonu Tinę Kotek, no ponieważ Oregon jest dzisiaj jednym ze stanów, które są najbardziej dotknięte tym pandemią opioidów i ilością uzależnień. Zresztą tutaj wskazuje się, że od momentu legalizacji posiadania narkotyków liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem w dramatyczny sposób wzrosła. I tak od września 2022 roku do września 2023 roku ten wskaźnik zgonów wzrósł o 42%, podczas gdy średnia krajowa to było 2% wzrostu. Także ten kryzys opioidowy przede wszystkim w Stany, które tradycyjnie popierały demokratów. I to też będzie stanowiło wyzwanie dla Joe Bidena, bo z kolei Donald Trump ma tutaj prostą odpowiedź.
Ale to jest, panie redaktorze, to jest straszne, już musimy kończyć, to jest straszne dla polityków, że ludzie nie chcą żyć w takiej rzeczywistości, że wolą zmianę świadomości poprzez właśnie opioidy, narkotyki, jakkolwiek, niż przyjmować rzeczywistość taką, jaka jest.
Tak. Niestety tak to dzisiaj wygląda i też tutaj wielu komentatorów podkreśla, że amerykański establishment nie ma pomysłu na to, jak poradzić sobie z tymi wewnętrznymi, potężnymi społecznymi problemami, które dotykają miliony Amerykanów.
Wprost ze Stanów Zjednoczonych mówił, był z nami. Dziękuję za to spotkanie. Tomasz Grzewaczewski. Panie redaktorze, dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.